Trzeci sektor.
Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. Dziś moim gościem jest wiceprezes Stowarzyszenia Rubierz, Lech Marek. Dzień dobry.
Witam.
Stowarzyszenie od ponad 20 lat prowadzi swoją działalność nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Ten rok okazał się wyjątkowy, bo to 25-lecie mieliście okazję świętować.
No to już dobrze, ponad 20 lat, 25 dokładnie. No a żeśmy się sami zdziwili, że trwamy tyle czasu, bo jesteśmy jako Stowarzyszenie Pomocy Rubierz jedną z pierwszych organizacji, która zaczęła działać jako organizacja charytatywna, non-profit na wschodzie, od kiedy Związek Radziecki, prawda, się skończył i można było już coś robić, to zaczęliśmy. No i to już 25 lat. Z tym, że w tym czasie obszar naszej działalności się poszerzył, bo nadal jesteśmy za naszą wschodnią granicą w różnych krajach, głównie na Białorusi, ale jesteśmy też na Ukrainie, jesteśmy na Litwie, jesteśmy nawet w Rosji i nawet sięgamy już do Gruzji, jeśli chodzi o akcje pomocowe. Natomiast no, drugi obszar naszej działalności to pomoc służbie zdrowia w województwie podlaskim przede wszystkim w postaci zaopatrzenia w sprzęt medyczny, który bezpłatnie przekazujemy, a otrzymujemy go z Niemiec. Już w tej chwili z dwóch źródeł było jedno, teraz mamy drugie.
To o tym wszystkim sobie po kolei spróbujemy opowiedzieć również naszym słuchaczom, bo 25 lat z perspektywy każdego mieszkańca naszego regionu to nie tylko tych 25 lat w kalendarzu, ale też i zupełnie inny krajobraz wokół nas. Czy z perspektywy waszej działalności te tereny za wschodnią granicą także przeszły taką metamorfozę, czy jest trochę inaczej?
No przeszły. Muszę powiedzieć, że przeszły. Oczywiście to nie jest dokładnie tak samo jak u nas, jeśli chodzi o Białoruś, no bo Litwa jest w Unii, więc to wszystko wygląda tak samo, ale ta globalizacja, jak się to często teraz mówi, pewna unifikacja jest wszędzie i jeżeli przejdziemy się ulicami na przykład białoruskich miast, to nie odróżnimy za bardzo od polskich. Może trochę większa różnica jest w terenie, w małych miasteczkach, na wsiach, bo tam są kołchozy wciąż, ale też jeśli chodzi o jakość życia, to nie ma aż tak dużych różnic. Nie ma już takiego tego posowieckiego bałaganu. To się wszystko zaczęło jakoś tam wyrównywać. Oczywiście ludzie na wschodzie żyją skromniej, mniej zarabiają i jakby na trochę mniej niż nas ich stać. Ale my w Rubierzy wychodzimy z takiego założenia, że kiedyś przecież my też mieliśmy ciężkie czasy, lata 80. przypomnijmy w Polsce, gdzie Zachód nam pomagał. Oni mieli więcej od nas i się dzielili. Teraz my mamy trochę więcej od naszych przyjaciół, sąsiadów na wschodzie. I też się dzielimy tym, czym możemy. Coś robimy, chcemy zostawić po sobie jakieś trwałe ślady. Stąd w tej chwili Rubierz, poza akcjami pomocowymi, takimi jak robiliśmy to i 25 lat temu, i 20, czyli dostarczanie, powiedzmy, jakiejś pomocy materialnej, paczki, tego robimy teraz mniej, bo jakby tym się zajmują też inne organizacje. Tutaj Caritas też ma bardzo znaczącą rolę, jeśli chodzi o Caritas białoruską i tak dalej. Natomiast my w tej chwili takim naszym głównym celem jest odbudowa, pomoc w odbudowie zabytkowego klasztoru Pobrygickiego w Grodnie, w samym centrum miasta. Przepiękny, zabytkowy obiekt, który pochodzi z XVII wieku. Jego historia jest klasyczna, bo w czasach sowieckich został zabrany kościołowi i stworzono tam szpital psychiatryczny, tak zwaną psychuszkę. No a po kilkudziesięciu latach, jak się wszystko zaczęło rozwalać, dachy się zaczęły walić, to zostało to kościołowi oddane i na zasadzie, no zróbcie to sobie teraz z tym porządek, odbudujcie. Koszty ogromne, dlatego że obiekt zabytkowy pod oczywiście opieką konserwatora zabytków, to nie tylko my się tym zajmujemy, bo to jest ogromne zadanie. To jest kilkadziesiąt, koszty szacowane na kilkadziesiąt milionów złotych odbudowy całego tego obiektu. No ale już dużo zrobiono.
Ale robicie to też z pewnym doświadczeniem, bo jeśli sobie przypomniły nasze wcześniejsze spotkania, również na antenie Polskiego Radia Białystok, to mówiliśmy o Nowogródku, mówiliśmy tak, o tamtejszym kompleksie, który także powstawał z ruin dzięki waszej również pomocy.
To nie jest właśnie pierwsze nasze takie zadanie. Myśmy się nauczyli sporo przy Nowogródku. Nowogródek to była trochę inna sytuacja, bo to był były klasztor, który zresztą no, ma piękną historię, bo tam Mickiewicz do szkoły, która była w tym obiekcie, uczęszczał kiedyś Adam Mickiewicz. No Nowogródek wiadomo, miasto Adama Mickiewicza. ale on został praktycznie od fundamentów odbudowany przez Niemców, przez niemieckie organizacje charytatywne, Maltaneze, czyli organizacje Maltańczyków, Krzyża Maltańskiego. I, no i jakby był w stanie surowym, ale zbudowany jakby od nowa, prawda? Więc łatwiej było tam coś robić, jako że no nie były to mury kilkusetletnie. No i tam żeśmy to skończyli, no ponad 2 lata temu został oddany do użytku. Znakomicie funkcjonuje jako Centrum Miłosierdzia, tak się oficjalnie nazywa, bo to należy do diecezji grodzieńskiej. Myśmy pomogli to odbudować, przekazaliśmy to kościołowi. No jest to centrum, można powiedzieć, takie konferencyjno-rekolekcyjno-hotelowe i ma bardzo fajne w tej chwili przeznaczenie, bo bardzo dużo polskich wycieczek korzysta z tych miejsc noclegowych, których tam jest około 70. Wcześniej w Nowogródku były duże problemy z noclegami, a masa jest z polskich wycieczek, grup turystycznych, jako że jest to przecież szlak Mickiewiczowski, klasyczne miejsce, którędy wszystkie polskie wycieczki poruszają się, muszą tam być po prostu.
Czyli przedsięwzięcie w Nowogródku udało się zrealizować w 100%?
No w 100%, dokładnie. I spełnia to swoją rolę taką, jaką chcieliśmy widzieć. Więc jeszcze raz, że jest to ta wędka podana no, kościołowi w sensie tego, że to na siebie pracuje, bo pieniądze z noclegów, z opłat za te miejsca hotelowe idą na kolejne cele, powiedzmy związane, a to z konserwacją, odbudową czy kościoła, czy kościołów i tak dalej. Więc to mówię, to jest ta wędka, to na siebie zarabia, nie trzeba do tego dokładać. I taki sam jest pomysł na ten obiekt w Grodnie, ale on jest o wiele większy i to, co już powiedziałem, jest zabytkowy. A więc tutaj wszystko musi być robione zgodnie z sztuką, że tak powiem, konserwatorską, no bo to są wielosetletnie mury, ale na przykład już na podwórku tego klasztoru, to jest ulica Brygicka w Grodnie. Można to zobaczyć, gdyby ktoś był w Grodnie. Ja wiem, że bardzo wiele osób jeździ. Jest ruch bezwizowy do Grodna, więc masa Polaków tam przebywa. To jak się stoi koło najpiękniejszego kościoła grodzieńskiego, Fary Grodzieńskiej, to jest ulica Karla Marksa. Nazywała się kiedyś Brygicka, słusznie, bo tam był właśnie klasztor i kościół Brygidek i paręset metrów za właśnie Farą, za siedzibą diecezji grodzieńskiej jest ten obiekt. A warto go zobaczyć nawet i teraz, mimo że jest w odbudowie, bo na podwórku stoi lamus. To jest jedyny, może jeden z niewielu zachowanych w Europie budynek XVII wieku, zbudowany z drewna bez użycia jednego gwoździa. On służył kiedyś siostrom jako spichlerz, a w tej chwili no, jest po prostu obiektem muzealnym. I to już jest zrobione. Oczywiście chwaliłbym się za mocno, że tylko Rubierz pomaga to odbudowywać. To jest ogromne zadanie. Więc to i pieniądze, które przekazują Amerykanie, Kościół amerykański też, to są pieniądze, które idą z Niemiec tak samo, bo tutaj Kościół niemiecki też pomaga i organizacje charytatywne. No ale my jakąś tam cegiełkę znaczącą dokładamy. Mogę się pochwalić, że w tym roku otrzymaliśmy pieniądze z Senatu. Kwotę może nie bardzo dużą, bo ponad 300 tysięcy złotych, jeśli chodzi o sprawy inwestycyjne, to nie są ogromne pieniądze. Ale nasz projekt złożony do Senatu na...
Tak się właśnie zastanawiam, na ile lat może to być?
Wszystko zależy od finansowania. Jeżeli tych pieniędzy będzie więcej, no to będzie to szybciej. Jeżeli, bo to mówię nie tylko my. W tej chwili już na przykład to widać z daleka, że no, mury są otynkowane, zamknięte, położone są nowe dachy. Pięknie to wygląda. Jest już oddana pierwsza sala konferencyjna, którą można już nawet wynajmować. Miasto Grodno bardzo podeszło pozytywnie do tych naszych pomysłów. Administracja miasta z panem merem Mieczysławem Gojem bardzo się odniosła do tego pozytywnie i na przykład zbudowali bezpłatnie parkingi przed tym obiektem, że tam można już w tej chwili spokojnie parkować samochody. Więc to tak idzie. No idzie to nie za szybko, ale przy takim ogromie zadania to można powiedzieć, że i tak tempo jest niezłe i się dużo dzieje. Tam będzie przepiękny obiekt, który też będzie nie tylko dawał korzyść no, właścicielom, czyli w tym przypadku diecezji grodzieńskiej. Będzie na siebie znowu zarabiał kolejna wędka, ale przede wszystkim dodatkowy element bardzo ciekawy dla samego Grodna, bo to są jednak zabytki pierwszej klasy tego typu obiekty. Także dodajemy coś do tych wycieczek, do tych tras wycieczkowych dla bardzo wielu Polaków, nie tylko Polaków, którzy odwiedzają teraz Grodno, szczególnie w ramach ruchu bezwizowego.
Dużo Polaków współcześnie jeździ tam?
Masa. Mhm. Muszę powiedzieć, że w weekendy to w Grodnie, które i tak jest miastem, gdzie no, duża część mieszkańców, ocenia się, że do 40% to są ludzie pochodzenia polskiego. Zresztą tam akurat można po polsku wszędzie mówić. Każdy, nawet jak nie mówi, to rozumie, więc nie ma problemów językowych. Widać wszędzie Polaków. Widać autobusy z Polski i z Litwy. No to najwięcej. Widać wycieczki. Bardzo dużo ich jest, coraz więcej w sezonie. Stąd zresztą decyzja, która niedawno zapadła władz białoruskich o rozszerzeniu strefy bezwizowej, bo problemy z wizą znikają, jeżeli załatwia się voucher na wjazd do 10 dni na Białoruś, to trwa praktycznie parę godzin załatwienie takiego vouchera w biurze turystycznym.
A zdecydowana większość turystów właściwie w ten sposób ma zaspokojone swoje potrzeby pobytu tam
no,
czasowo.
Można być do 10 dni, więc to aż nadto. A 5 dni bez tak zwanej registracji, czyli bez meldunku, to też wystarczy w zupełności, żeby bardzo dokładnie obejrzeć sobie, czy Grodno, Grodzieńszczyznę, czy inne okolice. No, teraz będzie to bardziej atrakcyjne. Jeszcze to rozszerzenie nie weszło w życie, ale już jest, jak czytałem, zresztą na stronach białoruskich jest już postanowione. Na razie Grodno, Brześć, Mińsk są otwarte właśnie dla ruchu bezwizowego i okolice. Warto pojechać. Naprawdę tu blisko, dosłownie u sąsiadów, można powiedzieć, rzut kamieniem są bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No, Grodno jest pięknym miastem, starym, historycznym miastem o wspaniałej polskiej historii. No to wiemy wszyscy.
No i dzięki Stowarzyszeniu Rubież też w niektórych jego miejscach coraz piękniejszym.
No, powiedziane ładnie, ale trudno mi się z tym nie zgodzić. To naprawdę bardzo fajna sprawa wiedzieć, że coś właśnie się robi takiego, co pozostanie, bo to pozostanie już na zawsze i będzie służyć ludziom i turystom i mieszkańcom Grodna i wszystkim. Także.
Jak na to patrzą mieszkańcy tych terenów? Polacy i mieszkający tam Białorusini. Polacy, mam na myśli tych, którzy też tam mieszkają.
Bardzo pozytywnie. Ja muszę powiedzieć, że moje osobiste wrażenia są bardzo pozytywne. Białoruś jest krajem za naszą wschodnią granicą, może jedynym, gdzie nie ma żadnych nacjonalizmów, gdzie nie ma żadnych w stosunku do Polaków jakichś pretensji, się tego w ogóle nie widzi. Jesteśmy tam lubiani, nie tylko dlatego, że przyjeżdżamy i zostawiamy pieniądze jako turyści, bo to ma też swoje zalety, ale jesteśmy po prostu lubiani. Poza tym w tej chwili coraz większa liczba Białorusinów przyjeżdża do Polski, pracuje, dużo się osiedla w Polsce. To i nawet w Białymstoku widać, bo czasem się widzi, że samochody na rejestracjach białoruskich nie tylko tak przyjeżdżają, wyjeżdżają do marketów, jak to się najczęściej dzieje, tylko już stoją, już ludzie wynajmują mieszkania, pracują. No to jest normalne zjawisko, że ludzie bliscy nam kulturowo, jak dla mnie, to jak najwięcej osób z Białorusi mogłoby tutaj przyjeżdżać młodych, no bo my mamy deficyt, bo nasi wyjechali na zachód i część z nich już nie wróci, prawda?
Ale pewnie dla Białorusi może to zacząć stawać się
no,
powoli
jest
problemem.
To problem, jest to problem, ale oczywiście no, ludzie podejmują decyzje, które są dla nich korzystne, no więc starają się wybrać to, co jest dla nich najlepsze.
I powinni mieć możliwość dokonania tego.
I mają. Tak naprawdę w tej chwili nie jest problemem otrzymanie dla Białorusina wizy Schengen. Teraz mają być nawet trochę tańsze dla nich. Czyli wizy, które uprawnia do pobytu w całej strefie Schengen, czyli praktycznie w całej Unii i nie tylko. I oni z tego korzystają. Także no, już powiem tak, na zachodzie Białorusi ludzie rzeczywiście dużo świata widzą, jeżdżą bez przerwy tutaj do Polski. Te wzorce są takie pozytywne, przywożą je do siebie. I to też widać nawet na ulicach, widać w stylu bycia, sposobie jeżdżenia nawet, to są takie sprawy, które mają swoje znaczenie. Więc naprawdę Grodno, Grodzieńszczyzna to nie jest dla nas nic obcego, bardzo bliski i kulturowo, i historycznie teren. Dlatego my tam od zawsze jesteśmy. No ale tak jak powiedziałem, jesteśmy też na Ukrainie, gdzie przekazywaliśmy dary i przekazujemy wciąż na Litwie. No teraz mniej, bo Litwa funkcjonuje w ramach Unii, więc korzysta z tych wszystkich przywilejów, które daje Unia. No ale są też miejsca w Rosji, gdzie przekazujemy pomoc. No i tak jak powiedziałem, już Gruzja gdzieś tam, chociaż to daleko i koszty są wysokie.
To wróćmy może teraz do Polski, bo ostatnio też było głośno o Stowarzyszeniu Rubież, które to po raz kolejny potrafiło zafundować szpitalom w Białymstoku sprzęt. Robicie to już od lat, ale przypomnijmy naszym słuchaczom, jak to działa.
No to już byłby 9, może nawet 10 rok, od kiedy zaczęliśmy jakby tą drugą sferę naszej działalności, mianowicie sprowadzanie z Niemiec sprzętu medycznego, wyposażenia szpitali, kontakty, po prostu kontakty osobiste, które zaowocowały potem nawiązanie współpracy i z niemieckimi organizacjami charytatywnymi, z ludźmi, którzy mają serce, z Niemcami. Zawsze żeśmy z okolic Frankfurtu nad Menem ściągali, bo w sumie to już 700 łóżek na przykład szpitalnych.
To przypomnijmy oczywiście, może, że jest to sprzęt używany, który tam wychodzi z użycia z racji norm, przepisów.
Po prostu są bogatsi, więc o wiele częściej zmieniają sprzęt niż nasze placówki. U nas też się poprawiło, ale jednak stać ich na to, żeby powiedzmy raz na 10 lat wymienić cały sprzęt w szpitalu. Łóżka, wszystkie urządzenia i tak dalej. W tych szpitalach klinicznych to nawet częściej bywa i raz na 5. Więc to są rzeczy, które naprawdę często są w znakomitym stanie, bardzo dobre. Więc ja tu mówię o łóżkach oczywiście, bo tego jest najwięcej. Szafki szpitalne, ale chodziki, krzesła sanitarne, wózki inwalidzkie, nawet takie drobne rzeczy jak laski, czy jakieś tam drobniejsze sprzęty, które pomagają chorym, niepełnosprawnym. Tego można powiedzieć, że w sumie to już żeśmy tysiące ściągnęli. Jest o tyle fajna sprawa, że my już żeśmy troszkę jakby wyeksploatowali ten teren wokół Frankfurtu, mniej tego jest stamtąd, ale weszliśmy do Berlina. I te łóżka, bo właśnie nie dalej jak 2 tygodnie temu przyjechały kolejna partia 20 łóżek z takiego szpitala, właściwie to jest można powiedzieć taki dom opieki szpital luksusowy w Berlinie dla ludzi bogatych, którzy tam po prostu dożywają swoich dni, rodziny tam dopłacają sporo za to. Tam jest taki system w Niemczech. Oni mają swoje jakby pokoje, coś powiedzmy na kształt takiego domu opieki, ale połączonego ze szpitalem, bo to są ludzie w różnych stanach zdrowia. I sprzęt stamtąd jest bardzo dobrej jakości. To jest bardzo wysokiej klasy sprzęt, przeznaczony dla ludzi, których na to stać po prostu. I w tej chwili właśnie jest wymiana. Zaczynamy otrzymywać ten sprzęt, już była druga partia i na razie wszystko to przekazujemy do Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku, jako że to my właśnie żeśmy wyposażyli oddział leczniczo-opiekuńczy w Szpitalu Wojewódzkim, który był otwarty sporo już lat temu. Działa. Tam jest chyba 70 kilka miejsc, dokładnie nie pamiętam, ale znacząca ilość i oczywiście jest ich za mało, bo w Polsce społeczeństwo, jak wszędzie na zachodzie, się starzeje, jednak ludzie żyją coraz dłużej. Coraz więcej jest osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, którzy muszą być na takich pobytach stałych, na tego typu oddziałach. Więc jest plan, żeby znacząco powiększyć ten oddział. No i my już w tej chwili dostarczamy sprzęt właśnie, który będzie wymieniany częściowo, te gorsze rzeczy na te, które teraz przyjechały z Berlina i będą jeszcze przyjeżdżać. No i już jakby zapas na ten nowy oddział, który będzie zbudowany, powstanie, ale to dopiero za jakiś czas.
Czyli to są urządzenia, które spełniają wszystkie normy.
To są łóżka przede wszystkim, ale też czekają w kolejce meble, wyposażenie sal. Łóżka są naprawdę wysokiej jakości. Wszystko jest sterowane elektrycznie. Można w każdej pozycji góra, dół, boki podnieść. Chodzi o to, że człowieka, powiedzmy niepełnosprawnego, chorego, trzeba jakoś tam podnosić, obrócić, umyć. To jest dla personelu jednak ciężka praca. Tego typu sprzęt taki zautomatyzowany bardzo ułatwia. To oczywiście również jest ten właśnie drobniejszy sprzęt, bo razem z łóżkami przyjechało też trochę z Berlina wózków inwalidzkich, trochę krzeseł sanitarnych, takich właśnie, gdzie człowiek chory może powiedzmy do łazienki być zawieziony na takim krześle specjalnym, i drobniejsze rzeczy. Także mamy kolejne stałe źródło dostaw i liczymy na to, że to już tak, to jest duży szpital, to my tak po kolei będziemy wyciągać, co nam dadzą, ale dają porządne rzeczy naprawdę, bo stać ich na to. I uzupełniają teraz sprzęt o nowy. Takie łóżko kosztuje, nawet używane kosztuje w granicach 2000 euro na tak zwanym wtórnym rynku. My to wszystko otrzymujemy za darmo, bezpłatnie. Oczywiście bezpłatnie przekazujemy potrzebującym.
Kolejne transporty będą?
Będą, oczywiście. Sukcesywnie, już mamy to obiecane w Berlinie. Jak będą, że tak powiem, remontowane i kolejne części tego szpitala, tego domu opieki szpitala, o którym mówię, i będą wymieniane właśnie sprzęty i te medyczne, i to wyposażenie, to my będziemy starali się to wszystko uzyskiwać i przekazywać. Nie tylko zresztą do Szpitala Wojewódzkiego, bo myśmy te łóżka, te 700 łóżek przekazali na teren całego województwa podlaskiego. Inny sprzęt właśnie, którego mnóstwo też ten drobny dostaliśmy też do mniejszych szpitali, które mają większe potrzeby, bo zawsze tam jest trudniej. No wiadomo, szpitale powiatowe, bardzo wiele, w większości powiatów nawet już te szpitale od nas otrzymały w województwie podlaskim i my też będziemy o nich pamiętać.
25 lat działalności Stowarzyszenia Rubież to pewnie były też okazje, żeby spojrzeć za siebie, ale też wybiec w przyszłość. Czego byście sobie życzyli na najbliższe lata?
Taką okazją do tego podsumowania dosyć takiego uroczystego był koncert galowy, który odbył się w połowie czerwca. Z okazji właśnie 25-lecia Rubieży, nasi przyjaciele, nasi sponsorzy, a także działacze, no, rzecz by można zasłużenie najbardziej, otrzymali pamiątkowe statuetki. Wśród grona tych obdarowanych statuetkami nieskromnie powiem, ja się znalazłem, z czego bardzo się cieszę, bo to piękna pamiątka pracy społecznej przez tyle czasu. Ja cały czas podkreślam, pracujemy społecznie. Nie ma u nas żadnych wynagrodzeń, nie ma żadnych etatów, żadnych palm, sekretarek, biurek i gabinetów. My po prostu jesteśmy społecznikami, wolontariuszami wszyscy. Każdy ma tam swoje źródło utrzymania, a łączy nas jakaś taka właśnie idea pomagania innym. No a co dalej? No dalej myślę, że te zadania, które żeśmy na siebie wzięli i to na wschodzie, o czym mówiliśmy, i to z zachodu, o czym też mówiliśmy, są wystarczająco, że tak powiem, ambitne i duże, że to nam zajmuje praktycznie cały czas i naszą energię skupia, no bo to są poważne bardzo sprawy i te inwestycyjne tutaj. Czyli jakby weszliśmy już na taki poziom działalności, że jakby zostawiamy po sobie taki trwały ślad, który już nie chodzi o to, że my jesteśmy tacy ważni, żeby nam stawiać pomniki. No, jedna tablica na szpitalu wisi, Mosiężna, i tam są nasze nazwiska, więc już coś tam jest, natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu w świadomości tutaj ludzi i naszych mieszkańców i Białegostoku, województwa podlaskiego i ludzi tam na wschodzie pozostało, że jest jakaś taka grupa ludzi, która się nazywa Stowarzyszenie Pomocy Rubież, którzy coś trwałego, potrzebnego dla społeczności, dla tych terenów zrobili. I taką mamy nieskromną nadzieję, że te ślady trwałe będą coraz wyraźniejsze i pozostaną.
No to życzę, żeby rzeczywiście te projekty, które już trwają, znalazły swój szczęśliwy finał i abyśmy mogli o tych sukcesach kolejnych stowarzyszenia opowiedzieć.
No ja chciałbym tylko jeszcze dodać, że oczywiście te sukcesy, o których mówimy, zawdzięczamy nie tylko działalności społecznej tej grupy, która w Rubieży stale działa, ale naszych licznych bardzo sponsorów, przyjaciół białostockiego i nie tylko podlaskiego biznesu, bo dzięki nim możemy wiele rzeczy robić, dzięki dotacjom finansowym, leśnikom. Długo by bardzo wymieniać, zresztą te osoby były na koncercie, przedstawiciele tych środowisk, ale bez nich byśmy nic nie zrobili i za to ogromnie, ogromnie korzystam tutaj z anteny Radia Białystok. Chciałbym wszystkim naszym przyjaciołom, sponsorom podziękować. Trzymajmy tak dalej.
Gościem Polskiego Radia Białystok był wiceprezes Stowarzyszenia Rubież Lech Marek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Trzeci sektor.